Ojcze, poślij nam Ducha swojego Syna.
Oto Ojciec posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił. Oto Ojciec posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił.
Oto Ojciec posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił.
Oto Ojciec posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił. To Twój Duch woła w nas, Twój Duch uwielbia Ciebie. Dziś Ojcze, Syn i Święty Duch jednoczy dzieci swe. To Twój Duch woła w nas, Twój Duch uwielbia Ciebie. Dziś Ojcze, Syn i Święty Duch jednoczy dzieci swe.
Oto Ojciec posyła nam
Ducha swego Syna,
Ducha swego Syna,
Jezusa Chrystusa,
Chrystusa, który nas wykupił. Oto Ojciec posyła nam
Wołamy, przyjdź Duchu Święty. Trwamy w rozważaniu czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego zatytułowanej Modlitwa Chrześcijańska. Dział drugi, Modlitwa Pańska, Ojcze Nasz, artykuł drugi, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Rozpoczynamy dziś od punktu 2777. Siódmego. Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. W liturgii rzymskiej zgromadzenie eucharystyczne jest wezwane do odmawiania z synowską śmiałością modlitwy Ojcze Nasz. Liturgie wschodnie wykorzystują i rozwijają podobne wyrażenie. Ośmielić się z całą pewnością. Uczyń nas godnymi. Przed płonącym krzewem Mojżesz usłyszał: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, czytamy w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Tylko Jezus mógł przekroczyć ten próg boskiej świętości. On, który dokonawszy oczyszczenia z grzechów, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, wprowadza nas przed oblicze Ojca. Oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg, czytamy w liście do Hebrajczyków. Święty Piotr Chryzolog pisze, co następuje. Świadomość naszej sytuacji niewolnika kazałaby nam skryć się pod ziemią, Nasze bytowanie ziemskie rozpadłoby się w pył, gdyby władza naszego Ojca i Ducha Jego Syna nie skłaniały nas do wznoszenia wołania Abba, Ojcze. Kiedy słaby śmiertelnik ośmielałby się nazywać Boga swoim Ojcem, jeśli nie wyłącznie wtedy, kiedy słaby śmiertelnik ośmielałby się nazywać Boga swoim Ojcem, jeśli nie wyłącznie wtedy, gdy wnętrze człowieka zostanie poruszone mocą z wysoka? Moc Ducha, która wprowadza nas w modlitwę pańską, jest wyrażona w liturgii wschodu i zachodu za pomocą bardzo pięknego, typowo chrześcijańskiego wyrażenia paraeiza, które oznacza szczerą prostotę, szynowską ufność, radosną pewność, pokorną śmiałość, pewność bycia kochanym. Zanim uczynimy naszym to pierwsze wezwanie modlitwy pańskiej, Ojcze, dobrze będzie najpierw pokornie oczyścić nasze serca z niektórych fałszywych wyobrażeń tego świata. Pokora każe nam uznać, że Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ci, którym Syn zechce objawić, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. To znaczy prostaczkowie, bo tak mówi nam Jezus w Ewangelii. Oczyszczenie serca dotyczy powstałych w naszej historii osobistej i kulturowej wyobrażeń ojca lub matki, które wpływają na naszą relację do Boga. Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorię świata stworzonego. Odnosić nasze idee w tej dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu byłoby tworzeniem bożków po to, by je czcić lub burzyć. Modlić się do Ojca znaczy wejść w Jego misterium, według tego, jaki jest On sam i jakim objawił Go nam Jego Syn. Wyrażenie Bóg Ojciec nigdy nikomu nie było objawione. Gdy sam Mojżesz zapytał Boga, kim On jest, usłyszał inne imię. Nam to imię zostało objawione w Synu, bo imię to zawiera nowe imię Ojca, jak pisze Tertulian. Możemy wzywać Boga jako Ojca, ponieważ został On nam objawiony przez Jego Syna, który stał się człowiekiem, a Jego Duch daje nam Go poznać. Tym, czego człowiek nie może pojąć, ani moce anielskie dostrzec, jest osoba, osobowa relacja Syna z Ojcem. Duch Syna pozwala nam w niej uczestniczyć, nam, którzy wierzymy, że Jezus jest Chrystusem i którzy narodziliśmy się z Boga. Gdy modlimy się do Ojca, jesteśmy w komunii z Nim i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wtedy właśnie poznajemy Go i uznajemy z ciągle nowym zachwytem. Pierwszym słowem modlitwy pańskiej jest adorujące błogosławieństwo, potem następuje błaganie. Bo chwałą Boga jest to, że uznajemy Go za Ojca, Boga prawdziwego. Składamy Mu dziękczynienie za, że objawił nam swoje imię, że pozwolił nam w nie wierzyć i że zamieszkuje w nas Jego obecność. Możemy adorować Ojca, ponieważ odrodził nas do swojego życia, przybierając nas za dzieci w swoim jedynym Synu. Przez chrzest wszczepia nas w ciało Chrystusa, a przez namaszczenie swoim Duchem, który od głowy wylewa się na członki, czyni nas namaszczonymi. Święty Cyryl Jerozolimski w swoich katechezach mistagogicznych pisze: rzeczywiście, Bóg, który nas przeznaczył do przebywania, do przybranego synostwa, upodobnił nas do chwalebnego ciała Chrystusa. Odtąd więc, jako wszczepieni w Chrystusa, słusznie jesteście nazywani namaszczonymi. Natomiast święty Cyprian pisze: nowy człowiek, odrodzony i przywrócony samemu Bogu, dzięki łasce mówi najpierw Ojcze, ponieważ stał się Synem. Tak więc dzięki modlitwie pańskiej zostaliśmy objawieni nam samym, a równocześnie został nam objawiony Ojciec, jak mówi nam Sobór Watykański II. Święty Ambroży z kolei pisze: człowiecze, nie śmiałeś zwrócić twarzy ku niebu. spuszczałeś oczy ku ziemi, a nagle otrzymałeś łaskę Chrystusa. Wszystkie twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Ze złego sługi stałeś się dobrym synem. Podnieś więc oczy ku niebu, który cię odkupił, i przez swojego Syna i powiedz: Ojcze nasz. Ale nie żądaj żadnego przywileju. W szczególny sposób jest on Ojcem Chrystusa. Nas natomiast stworzył. Powiedz więc ty także przez łaskę: Ojcze nasz, abyś zasłużył, by być Jego Synem. Ten darmowy dar przybrania wymaga od nas nieustannego nawrócenia i nowego życia. Modlitwa do naszego Ojca powinna rozwinąć w nas dwie podstawowe dyspozycje. Pragnienie i wolę, by upodobnić się do Niego. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, ale podobieństwo do Niego zostało nam przywrócone dzięki łasce, na którą powinniśmy odpowiedzieć. Należy pamiętać, że skoro nazywamy Boga naszym Ojcem, powinniśmy postępować jak dzieci Boże, mówi nam święty Cyprian. Nie możecie nazywać waszym Ojcem Boga wszelkiej dobroci, jeśli zachowujecie serca okrutne i nieludzkie. W takim przypadku nie ma w was śladu dobroci Ojca Niebieskiego. To z kolei Jan Chryzostom. Natomiast święty Grzegorz Nys pisze: trzeba nieustannie kontemplować piękno Ojca i według Niego ozdabiać swoją duszę. Pokorne i ufne serce sprawia, że nawracamy się i stajemy się jako dzieci, bo właśnie prostaczkom objawia się Bóg, jak czytamy w Mateuszowej Ewangelii. Ojcze nasz jest spojrzeniem na samego Boga, wielkim płomieniem miłości. Dusza roztapia się w Nim i pogrąża w świętym miłowaniu oraz ufnie, ze szczególną i pobożną czułością rozmawia z Bogiem, jak ze swoim własnym Ojcem. Święty Augustyn pisze: Ojcze nasz to imię budzi w nas zarazem miłość, zapał w modlitwie, a także nadzieję, że otrzymamy to, o co zamierzamy prosić. Bo czego może On naprawdę odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być Jego dziećmi? To tyle, jeżeli chodzi o tekst katechizmu, a już za chwileczkę kilka słów komentarza. Co na samym początku w tym zagadnieniu, w tym drugim artykule, mówi nam katechizm? Ano przede wszystkim uświadamia nam jedną podstawową rzecz i to jest rzeczywistość, o której nie możemy zapominać, choć ona czasami nam umyka. Nasza postawa wobec Boga. Prawda, która każe nam zrozumieć, kim jesteśmy wobec Pana Boga. Tendencja, która jest w dzisiejszej, jakby to powiedzieć, teologii, może nie tyle teologii, co w jakiejś takiej szeroko rozumianej szkole duchowości współczesnej, gdzieś pozbywa nas pewnego dystansu, tylko chciałbym, żeby to słowo było dobrze zrozumiane, pewnego dystansu, pewnego szacunku, pewnego respektu, pewnej... dystans to jest najlepsze słowo, względem Pana Boga. Wiadomo, że w rzeczywistości pewnego uproszczenia czy pewnych przemian, które miały miejsce, chociażby kwestie przemian liturgicznych, zwróciły uwagę nam na inny, bardzo ważny skądinąd aspekt relacji naszej z Panem Bogiem. Sobór Watykański II położył olbrzymi nacisk i pięknie, że to zrobił, na kwestię eklezjologii, na kwestię eklezjologii rozumianej Kościoła jako wspólnoty, jako rzeczywistości budującej komunię, jedność, jako budującej właśnie wspólnotę pisaną wielką literą, ale również wspólnotę pisaną małą literą. I wszystko to, co Kościół daje nam dziś, jest w pewnym sensie nacechowane czy podporządkowane właśnie tą rzeczywistością budowania relacji i wspólnoty, pewnej bliskości, zażyłości. W pewnym sensie jest to kolejny krok po tym, co miało miejsce przed Soborem, a mianowicie eklezjologia, która nam mówiła o pewnym ukierunkowaniu Kościoła. Sam aspekt i funkcjonowanie liturgii, które było niesamowicie mocno nacechowane adoracyjnością, pokazywało ten moment boskości, to miejsce, tę rzeczywistość boskości, niezwykłości, podniosłości, ale również pewnego oddalenia, które wielkość, majestat Boga, Jego wszechmoc miały wzbudzać, i tak jak już mówiłem, całość eklezjologii, całość nacechowania liturgicznego miała pokazywać tą właśnie wielkość, niedostępność, wszechmoc Boga i szacunek, jakim człowiek ma go obdarzać. Ta eklezjologia położona, znaczy ten nacisk w eklezjologii współczesnej położonej na wspólnotowość daje, zmniejsza ten dystans, zmniejsza to poczucie, jakby to powiedzieć, dystansu między Bogiem a człowiekiem, ale też, co za tym idzie, zmienia troszeczkę nasz sposób patrzenia. I to, o czym mówi katechizm, z jednej strony zachęca nas do tego i pokazuje nam od samego początku, to Jezus przecież nam modlitwę Ojcze Nasz podyktował, i pokazuje nam ten aspekt ojcowski, ten aspekt taki bardzo ciepły i bardzo czuły Boga jako Ojca, ale z drugiej strony katechizm też nam cały czas przypomina, że my stając przed Bogiem musimy mieć świadomość tego, przed kim staniemy. To znaczy, nie możemy z Pana Boga zrobić, mówiąc kolokwialnie, kumpla. My mamy świadomość, że ośmielamy się zbliżać z całą ufnością. Czyli połączenie tych dwóch rzeczywistości, z jednej strony ufność, ale z drugiej strony respekt i szacunek, który pomaga nam zrozumieć, czym będzie śmiałość. Bo zobaczmy, że jeżeli my nie będziemy mieli tego poczucia respektu, nie będziemy mieli tego poczucia szacunku, tego poczucia sakrum względem Pana Boga, to nie będzie nam potrzebny, nie będzie nam potrzebna śmiałość, nie będzie nam potrzebna to przezwyciężenie pewnego rodzaju pokory. Dlaczego? No dlatego, że ona nam nie będzie do niczego potrzebna, bo my będziemy w tak bliskiej zażyłości, że nie będziemy jej potrzebowali. To ta relacja przemieni się z relacji właśnie ojcowskiej w relację kumplowską, używając tego takiego trochę nieporadnego, ale jednak słowa. Zobaczmy, przez analogię możemy popatrzeć, co dzieje się w momencie, kiedy rodzice gubią pewien dystans względem swoich dzieci. Kiedy dziecko zaczyna się do rodzica zwracać po imieniu na przykład. Kiedy synowa zaczyna mówić do teściowej po imieniu. Nie używa tego pięknego określenia mamo. Albo kiedy właśnie w drugą stronę to idzie, tak? Gdzie w imię pewnej bliskości, pewnej zażyłości rezygnujemy z pewnych form, które mają budować nie sztuczny dystans, ale pewien naturalny szacunek. Mają budować pewną naturalną, nie chcę użyć sformułowania hierarchię, ale myślę, że rozumiecie Państwo, o co chodzi. Ten naturalny dystans, który na przykład kiedyś budowało sformułowanie panie profesorze czy pani profesor, kiedy zwracało się do nauczycieli uczących w liceum chociażby. I oczywiście, że nikt z nich nie miał tytułu profesorskiego, ale to było słowo, które budziło pewien respekt, budziło pewien szacunek, ale co za tym idzie, nie pozwalało też na dokonanie pewnego zbyt bliskiego kontaktu. Ten dystans budował szacunek, co nie zmienia faktu, że on jednocześnie wcale nie przeszkadzał dla rozwoju podziwu, czy nawet pewnego rodzaju miłości względem nauczyciela, który stawał się bliską osobą, bo przekazywał treści ważne, pokazywał życie i otwierał przed młodym człowiekiem jego kolejne arkana. I ten przydługawy gdzieś wstęp pokazuje nam właśnie, co jest szalenie ważne w naszej relacji z Panem Bogiem. Z jednej strony czułość synowsko-ojcowska, ale z drugiej strony cały czas świadomość tego, ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. Ośmielamy się. To znaczy z jednej strony pragniemy być blisko, ale z drugiej strony czujemy respekt i dystans, bo nie spotykamy się z byle kim, ale spotykamy się z samym Bogiem. Spotykamy się z Twórcą nieba i ziemi, z tym, który dał każdemu z nas życie i bez woli i chęci którego nasze życie istnieć by nie mogło, który w każdej chwili, mówiąc znów bardzo obrazowo, za pstryknięciem palca może nam to życie odebrać, który wie, ile oddechów jest nam przewidziane, który wie, ile włosów jest na naszej głowie, o czym z Ewangelii się dowiadujemy. Dlatego ten respekt i ten szacunek jest nam nieustannie potrzebny, aby go przypominać. Ale mówię jeszcze raz, nie po to, żeby budować sztuczny dystans, ale po to, żeby zbliżać się z największą ufnością. Dlatego też katechizm na samym początku dosyć dużo treści poświęca właśnie temu sformułowaniu Ojcze. Ojcze, jesteś dla nas Ojcem, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi staliśmy się Twoimi dziećmi. Każdy z nas, ochrzczony, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, jest częścią Jego mistycznego ciała. A co za tym idzie? Staje się częścią Syna, który woła do Ojca Abba. Tatusiu, Abba, Ojcze. Ta niesamowita bliskość i zażyłość Boga Ojca z Jezusem Chrystusem sprawia, że my również w tę zażyłość jesteśmy włączeni. Ale tak jak Jezus, będąc na ziemi, pokazywał nam, pomimo swojej boskiej mocy i pomimo swojej pewnego rodzaju autonomiczności, swoją nieustanną relację z Ojcem. To Jezus klęka do modlitwy. To Jezus mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. To Jezus mówi, Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. To On nam pokazuje, co należy robić, żeby ta relacja z Bogiem była dobra, prawdziwa, paradoksalnie owocna. Jezus pokazuje nam tę prawdę. Jezus staje się po raz kolejny w naszym życiu dla nas przykładem i przewodnikiem do tego, w jaki sposób tę relację prowadzić. to stawanie przed Bogiem jako przed Ojcem musi nam uświadamiać gdzieś, że On jest tym, który chce dla nas jak najlepiej. I to, co też mówi na samym początku katechizm, my w naszym życiu jesteśmy niesamowicie pokiereszowani, naznaczeni pewnymi wizjami, które są zbudowane na podstawie naszych doświadczeń. Dla wielu słowo Ojciec jest słowem, które z trudem przechodzi przez gardło. Doświadczenie życia, doświadczenie Ojca, który jest tylko i wyłącznie, przepraszam za określenie, płodzicielem i nie włożył nic do skarbca wychowania i wzrostu, a wręcz okradł, możemy powiedzieć, człowieka z tego, co powinno być podstawą jego życia, czyli właśnie bezpieczeństwo, dom, właśnie opieka, edukacja, wzorce, wychowanie. I w takiej sytuacji osoba mająca takie doświadczenie Ojca ma problem ze zrozumieniem, co to znaczy, że Bóg jest dla mnie Ojcem. I o tym też będzie nam mówił katechizm. To jest oczywiście droga i to jest pewna praca do wykonania, ale naszym zadaniem, szczególnie jeżeli my wiemy, że nasze doświadczenie ojcostwa czy macierzyństwa, ale ojcostwa tutaj w sposób szczególny, nasze doświadczenie domu, nasze doświadczenie właśnie rodziców jako takich jest doświadczeniem krzywym, jest doświadczeniem pokiereszowanym. To, co mówił Jan Paweł II we Wrocławiu podczas swojej pielgrzymki, każda miłość ludzka jest zawodna. Każda. Każda miłość ludzka, nawet ta właśnie rodzicielska, ojcowska czy macierzyńska, nie jest wolna od błędów. Dlatego ważne jest, że jeżeli ja w sobie mam świadomość tego, że moja historia sprawia, że mam problem z tym, żeby stanąć przed Bogiem jako przed Ojcem, to muszę prosić Ducha Świętego o to, aby On dał mi tę możliwość i oczywiście starać się, pracować nad tym, czytać, szukać, modlić się, abym ja rzeczywiście mógł stanąć przed Bogiem jako przed kochającym Ojcem, w którym ja będę miał to poczucie bezpieczeństwa, w którym to Bóg stanie się dla mnie tym, który będzie mnie wychowywał i będzie mnie prowadził. Bóg będzie tym, któremu ja będę mógł zaufać, któremu ja się będę mógł powierzyć. I to doświadczenie moje złe, moje trudne, zostanie uzdrowione przez Boga, uzdrowione przez Ducha Świętego, uzdrowione mocą posłuszeństwa i mocą krwi Jezusa Chrystusa. I ja będę w stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć do Niego: Tato. Tutaj oczywiście skupiłem się na tym aspekcie gdzieś tam trudnej relacji. Mamy oczywiście też wiele, dużo więcej doświadczeń pięknych relacji ojcowskiej, gdzie łatwiej nam dzięki temu zwrócić się do Boga per Ojcze. Tatusiu, tato. Mając gdzieś w świadomości tę bliskość, ale mając też w świadomości ten respekt i szacunek, słowo Ojca, to jest słowo decydujące. Słowo Ojca to jest słowo, które ma wagę. Słowo Ojca dalej to będzie słowo, które będzie zawsze synonimem prawdy, pewności. I to jedno słowo, które Jezus nam daje, ono nie jest słowem przypadkowym. To słowo Ojcze. Dlatego też niech owocem, czy taką myślą przewodnią tej dzisiejszej katechezy, niech nam rzeczywiście zostanie ta prawda o tym, że w tych naszych różnych relacjach z naszymi ojcami jest niesamowicie ważne, abyśmy stawali przed Bogiem i prosząc Ducha Świętego i prosili Ducha Świętego o to, abyśmy mogli Boga nazywać Ojcem. Mieć świadomość tego, że stajemy przed Bogiem, ale pragnienie i piękno bycia z Nim w bliskości, tak jak z Ojcem. Czułość i brak dystansu, żeby rzucić się Ojcu na ramiona, ale z drugiej strony respekt i szacunek przed Jego słowami i decyzjami.